Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik, Strefa Młodych kolejna. Halo, halo, czy się słyszymy? Jędrzej Dragan, Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, słyszymy się dobrze.
O, świetnie, bardzo dobrze. I Bartłomiej Patka, koordynator programu Zdrowie Reprodukcyjne i AIDS, Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland, również student Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Bardzo dobrze panów słyszę, więc jeszcze raz przywitam się w Strefie Młodych. Jak co tydzień rozmawiamy z młodzieżą, z młodymi ludźmi, którzy zorganizowani są w różnych ruchach, stowarzyszeniach, ale i również grupach formalnych, mniej formalnych. Dziś łączy naszych gości studiowanie na jednym kierunku i na jednej uczelni. Mowa o Uniwersytecie Zielonogórskim, mowa również o medycynie. I trochę dzisiaj w tych medycznych kierunkach chcielibyśmy sobie porozmawiać, ale zanim to, może poznajmy bliżej naszych gości. Jędrzeju, gdybyś miał powiedzieć trochę coś o tym, co studiujesz, bo medycyna to jest taki bardzo ogólny zwrot, a zapewne kryje się pod tym coś, co chciałbyś potem w życiu robić jako lekarz.
Tak, jestem studentem 5 roku tutaj na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na razie jestem jeszcze prostym studentem i nie wybiegam aż tak bardzo w przyszłość do przodu, jaką specjalizację lekarską chciałbym mieć w przyszłości. Niemniej mam nadzieję, że będzie to jakaś ciekawa specjalizacja, być może zabiegowa. Zobaczymy, na to jest jeszcze czas, żeby podjąć decyzję.
Ale bardziej chciałbyś być takim lekarzem przy pacjencie czy w szpitalu? Mówię tak, bardziej chodzi mi o jakąś przychodnię, czy bardziej jakimś specjalistą, czy bardziej dla dzieci, bardziej dla tego typu rzeczy, powiedziałeś zabiegowe, czyli co, czyli chirurg?
No, być może, możliwe. Na pewno chciałbym, żeby to było coś takiego się działo, czyli taką specjalizację bardziej, powiedzmy, zabiegową, taką, której ciężko powiedzieć, że była rutyna. Więc chirurgia być może jak najbardziej.
Czyli trochę też takich praktycznych umiejętności, takich nie tylko teoria i nie tylko diagnozowanie na podstawie objawów, ale również coś, co pozwoli ci pracować, no właśnie, w taki sposób bardziej praktyczny niż tylko w książkach, niż tylko objawowo, tak? Dobrze to rozumiem? To coś takiego pasjonuje ciebie?
Jedno i drugie jest bardzo ważne, więc na pewno nie chciałbym wybierać między jednym a drugim.
Dobrze, przepytaliśmy Jędrzeja, to teraz Bartłomiej. Bartłomiej, ty na 4 roku, więc zapewne podobnie jak Jędrzej, jeszcze specjalizacja nie wybrana, ale może już jakieś pasje i zainteresowania w tym kierunku czynisz.
No tak jakby formalnie dokonujemy wyboru specjalizacji dopiero po zakończeniu studiów i to aż rok po zakończeniu studiów, bo każdego młodego lekarza czeka najpierw roczny staż. A ja mam to wielkie szczęście, że na swojej drodze zawodowej poznałem wspaniałych mistrzów z oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i urologii Szpitala Wojskowego, 105 Szpitala Wojskowego naszego Żarsko-Żagańskiego i zakochałem się w tej specjalności chirurgii ogólnej. Jeżeli uda się, naprawdę chciałbym robić to w życiu, ale nie chciałbym zostawić tego, co zacząłem w naszym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA Poland, czyli profilaktyki zdrowotnej i trochę tak marzę o tym, żeby po studiach zrobić specjalny kurs dla lekarzy, może być doradcą w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w Zielonej Górze przy badaniach na HIV. Zobaczymy, jak to się potoczy. Najpierw chciałbym oczywiście skończyć studia i zacząć specjalizację.
No właśnie, dodajmy, że panowie nie obaj jesteście z województwa. Bartłomiej już wspomniał o naszym szpitalu żarsko-żagańskim, bo Bartłomiej pochodzisz z...
Z Żagania.
Z Żagania. Bartłomiej z Żagania. Jędrzej nie jest z naszego województwa, jak dobrze pamiętam.
Nie, jestem aż z województwa świętokrzyskiego, z miasta Sandomierz. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe moje rodzinne miasto.
To zapytam panów w takim razie, bo to już czwarty, piąty rok studiów, więc jesteście doświadczeni. Jak wam studiuje się na Uniwersytecie Zielonogórskim i czy trudno było się tutaj dostać, bo tych miejsc tradycyjnie na medycynie wszędzie nie jest zbyt wiele. Zacznijmy może od Jędrzeja, który zapewnie bardziej obiektywnie do sprawy podejdzie, choć może i Bartłomiej ma swoje uwagi celne. Jędrzeju, od ciebie zacznijmy.
Z tego co pamiętam, gdy się rekrutowałem, było 48 osób chętnych na jedno miejsce, więc na pewno jakaś konkurencja tutaj była.
No nie jakaś, 50 osób prawie na jedno miejsce, to faktycznie trzeba być szczęściarzem albo duże osiągnięcia mieć. Albo dobrze egzaminy zdawać.
Albo jedno i drugie. Niemniej to, co najbardziej mnie tu zatrzymało w Zielonej Górze, to co muszę powiedzieć, to jest to atmosfera, jaka tutaj panuje na uczelni, bardzo proste podejście, które tutaj przekonało mnie do pozostania. Praca w bardzo małych grupach, indywidualne podejście do studenta. Nie jesteśmy wielką uczelnią, tak wielką jak innymi, więc studentów na roku mamy, na moim roczniku jest niecałych, równo 50 i pozwala to stworzyć taką atmosferę bardzo indywidualnego nauczania. Nie ma u nas na kierunku takich problemów, że prowadzący nie przychodzą na zajęcia, nie mamy dużych grup klinicznych, tak więc to mnie przekonało, żeby zostać w Zielonej Górze. Studiuje mi się ogólnie bardzo fajnie i polecam wszystkim.
A ty, Bartłomieju?
Ja miałem taką dość skomplikowaną historię z dostaniem się na studia, dlatego że to jest absolutnie normalne przy studiowaniu medycyny, chociaż wydaje się dość nietypowe przy innych kierunkach studiów. Kiedy pierwszy raz rekrutowałem się na studia, powinienem być na roczniku, jakby licząc od zdania matury, razem z Jędrzejem, ale nie wystarczyło mi dość punktów na maturze. Musiałem rok poczekać. Rok chodziłem jeszcze na dodatkowe zajęcia, uczyłem się w domu. Napisałem maturę jeszcze raz biologii i chemii i już na tyle dobrze, że dostałem się z pierwszą listą rekrutacyjną na nasz uniwersytet, a przy mojej rekrutacji miejsc na studia stacjonarne, czyli te bezpłatne, było 60 i chętnych ponad 3,5 tysiąca. Tam pamiętam, że współczynnik był 63 osoby na jedno miejsce, więc z roku na rok było coraz trudniej się dostać. No ja musiałem właśnie rok przeczekać. Teraz studia zaczęło 120 osób, bo jeszcze 60 jest na studiach płatnych, które odbywają się w trybie dziennym. To jest różnica z rocznikiem Jędrzeja, że mamy zaczęliśmy w tyle samo osób na studiach płatnych, bezpłatnych, a teraz jest nas już tylko 80, bodajże 3, więc sporo z nas odpadło, więc nasza medycyna na pewno trzyma poziom. I potwierdzam wszystko, co mówi Jędrzej. Medycyna jest sztuką i niezwykle ważne jest tutaj indywidualne podejście, mistrz, uczeń. To zapewnia nasz uniwersytet, to zapewniają nasze szpitale w województwie i myślę, że to jest niezwykła, unikalna cecha naszej medycyny, że nie ginie się w tłumie i dzięki temu można być dobrym praktykiem.
To trochę o tym, jak wam się studiuje. No to ja wrócę do tego, co powiedział Jędrzej. Wspominałeś, że zostałeś dla atmosfery. Tymczasem ta atmosfera nam się popsuła, ale nie z winy bynajmniej studentów czy wykładowców, ale z powodów zupełnie niezależnych od nas, a z drugiej strony wam w pewnym sensie bliskich. Mowa oczywiście o pandemii koronawirusa, która wywołała sporo też zamieszania, ale też wiele obostrzeń zostało wprowadzonych z tego tytułu, dotyczących również uczelni, dotyczących również was, studentów. Pytanie, czy da się studiować medycynę, czy jakikolwiek inny kierunek w ten sposób zdalny przez no ładny już grubo ponad miesiąc, czy nawet już dwa chyba miesiące takiej nauki za wami. Jak wy to oceniacie, tą sytuację całą związaną z koronawirusem, no i wasze radzenie sobie z nauką w tym czasie? Może od Bartłomieja zacznijmy.
Dzisiaj miałem dokładnie dwa miesiące, odkąd Uniwersytet Zielonogórski przeszedł na nauczanie zdalne. I dla nas, jeżeli chodzi o naukę, Tak, jest to szczególnie trudna sytuacja, dlatego że tak jak mówiłem, medycyna jest niezwykle specyficzna i wymaga tysięcy godzin kontaktu z pacjentem, pracy w szpitalu, obserwacji i asystowania lekarzom, nie tylko seminariów i wykładów. I to nie jest możliwe teraz do przeprowadzenia. Nasza uczelnia wyszła z świetnym pomysłem, najpierw otwierając internetową platformę, na której są różne badania, przypadki kliniczne do rozwiązywania, prezentacje. Mieliśmy cały cykl zajęć na żywo z wykorzystaniem platformy dla graczy, Discorda, gdzie zamiast streamów z gier komputerowych podłączali się nasi doktorzy i profesorowie, zapewniając nam kształcenie teoretyczne, jednak wciąż czekamy na to, aż pozwoli oczywiście sytuacja epidemiologiczna w Polsce, na to, żebyśmy mogli wrócić do kształcenia praktycznego, no bo jednak jest to konieczne, żebyśmy mogli otrzymać tą praktykę, której potrzebujemy. Uczelnia się stara, czekamy wciąż na rozwój sytuacji, na wielkie szczęście. W naszym województwie sytuacja jest w miarę spokojna. Nie odnotowujemy aż tak wielkich ilości zakażeń, czy też ciężkich zakażeń, jak w innych miejscach w Polsce. No ale jednak uczelnia z wymogiem prawnym i oczywiście względami bezpieczeństwa dalej działa zdalnie. I po prostu czekamy na to, kiedy wrócimy.
Jędrzeju, ta atmosfera zniknęła, ale nie zniknęło kształcenie, nie zniknęło wasze zaangażowanie. Studiuje się trudniej zdalnie według ciebie?
Na pewno inaczej. Tak jak Bartek już wspomniał, nie możemy się uczyć w sposób zdalny rzeczy praktycznych, czyli wykonywania zabiegów, innych czynności medycznych. Nimi staramy się, jak możemy, przyswajać wiedzę teoretyczną, czyli za pomocą różnych platform do tego przeznaczonych przygotowywać się z wykładów i seminariów, tak jak to tylko jest możliwe. Nie jest to łatwe, na pewno brakuje tego kontaktu z prowadzącym, niemniej tutaj zaangażowanie prowadzących i fakt, że powoli zdobywamy doświadczenie w posługiwaniu się e-learningiem sprawia, że no, staramy się jakoś iść do przodu. Bardzo chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której tracimy jeden rok, cały rok bądź semestr nauki i czy to mogłoby się nasza nauka wydłużyć.
Oczywiście jeszcze tylko dodam, że uczelnia podchodzi do sprawy niezwykle poważnie i ostrożnie i nie ominą nas te zajęcia i te efekty kształcenia, które musimy zdobyć praktycznie, czyli w szpitalu, będąc na zajęciach klinicznych, po prostu odłożone na najbliższą przyszłość. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja w wakacje, może uda się zrobić, a może w innym terminie. To wszystko na razie jest sprawą otwartą.
Jest właśnie tak dokładnie, jak Bartek mówi, tu też się zgodzę. To nie jest tak, że to, co nie robimy teraz, to nam minie. Nie, musimy odrobić te zajęcia jak najbardziej. Tylko musimy zaczekać na moment, w którym nasze wyjście wcale nie będzie zagrażało ani nam, ani pacjentom.
No właśnie, trudna sytuacja związana z pandemią. Powoli nam się te obostrzenia redukują, luzowana jest gospodarka. W szpitalu wracają planowe przyjęcia takie, dobiegają nas głosy, ale też w dalszym ciągu bardzo restrykcyjnie są przestrzegane procedury. Nasze województwo na szczęście ma najmniej chorych i na szczęście nie mamy osób, które zmarły w związku z pandemią. I z studentami naszymi, oprócz tematów ściśle związanych z ich kierunkiem, chcemy poruszyć również tematy dotyczące ich studiowania, ich zaangażowania w organizację. Tu mamy na myśli Parlament Studencki i Stowarzyszenie Studentów Medycyny. No ale zanim trochę Państwa potrzymamy w niepewności, zapraszamy na chwilę przerwy muzycznej, a potem wrócimy do tego zaangażowania poza nauką. Jest również coś, czym zajmują się studenci i o tym chcielibyśmy z nimi porozmawiać. Zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do naszego studia, a z nami przy telefonach Jędrzej Dragan, przedstawiciel Parlamentu Studenckiego i Bartłomiej Patka, Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA. I o tych dwóch organizacjach sobie chwilę porozmawiamy. Zacznijmy właśnie od Parlamentu Studenckiego, który co roku raczył studentów, raczył wspólnie oczywiście z uczelnią, organizowane były bachanalia w drugiej połowie maja, która wielkimi krokami nam się zbliża, święto studentów. I wspominaliśmy o tej pracy zdalnej, o tym, że studenci na uczelnie nie przybywają, fizycznie ich nie ma. Zakazane są również, zakazane, tak to można nazwać, chociaż wszyscy wiemy z jakiego powodu i chyba wszyscy rozumiemy to, że nie ma żadnych imprez masowych. W związku z tym wszelakie koncerty zostały poodwoływane. No i Jędrzeju, jak Parlament Studencki do tego podszedł? Przypomnijmy, czym była ta impreza bachanaliowa naszym słuchaczom?
Tak, tu na początku chciałbym sprostować, że Parlament Studencki to nie tylko imprezy. Poza imprezami przez cały rok akademicki zajmujemy się, nadal istniejemy, mnóstwo spraw studenckich, które teraz, nawet w obecnym czasie epidemii, nabrały jeszcze bardziej na ilości, tutaj przybrały problemy studenckimi. No, staramy się pomagać studentom jak tylko możemy. A wracając do tematu bachanali, jest to nasze coroczne... Coroczny festiwal, święto studenckie, które trwa ponad tydzień i poza samymi koncertami, które są swego rodzaju wisienką na torcie we wszystkich tych wydarzeniach, jest tam mnóstwo wydarzeń kulturalnych i sportowych, jak imprezy sportowe, mecz piłki nożnej, koszykówki, akcje na rzecz miasta i innych studentów, obywateli. Jest to okres dużej ilości wydarzeń, a same koncerty, które zwykle się odbywają pod sam koniec, w ostatnie dni, zwykle są ich uwieńczeniem.
To jest też okazja do prezentowania się różnych właśnie stowarzyszeń, grup, ruchów, które ze studentami są związane. To też sama nazwa wskazuje, Dni Kultury Studenckiej, moment, kiedy mogą się prezentować właśnie studenci, kiedy też sami mieszkańcy Zielonej Góry mogą poczuć, że jest to miasto uniwersyteckie i z trzeciej strony ci, którzy na uniwersytet chcieliby przybyć, mają okazję zobaczyć, że studiowanie to też oprócz nauki też część taka tego nie chcę tego nazwać folklorem studenckim, ale kulturą studencką. Czymś, co do czego wielu młodych ludzi bardzo chce aspirować, chyba tak to mogę nazwać, prawda?
Tak, jak najbardziej. Bachanalia są naszą swego rodzaju wizytówką, które mają pokazać miastu, jak i naszym potencjalnie przyszłym studentom, jak i innym rejonom, że studenci w Zielonej Górze jak najbardziej są. Tworzymy duże środowisko, aktywnie działające. To jest nie tylko czas, w którym prezentuje się Parlament, to jest czas, w którym przede wszystkim prezentują się inne organizacje studenckie, jak koła naukowe i stowarzyszenia, które mają swoje własne akcje i różne eventy, na które zapraszam ludzi, którymi reklamują nasz uniwersytet. A same koncerty są tu jakby nagrodą dla studentów i podziękowaniem za ich zaangażowanie i cały trud, jaki wkładają co roku w organizację bachanali.
No właśnie, co roku zazwyczaj wiele gwiazd na koncertach, bo one nie odbywały się tylko jednego dnia. Dużo się działo i przerwało wam przygotowania właściwie na ostatniej prostej, bo bachanalia chyba się nie organizuje w ostatni miesiąc przed wydarzeniem, prawda?
To tak, staramy się zawsze na bieżąco przekazywać wszystkie informacje i na razie nie mogę przekazać żadnych szczegółów informacji. Obecnie, na obecną chwilę sytuacja na świecie jest na tyle niestabilna, że przekazywanie informacji odnośnie daty, konkretnej daty i innych szczegółów byłoby jest po prostu niemożliwe. Stąd na obecną chwilę chciałbym zachęcić Państwa do śledzenia profilu bachanaliów oraz Parlamentu Studenckiego. Tutaj na stronach będą mogli Państwo na bieżąco zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które dotyczą bachanaliów.
Enigmatycznie zabrzmiało, czyli krótko mówiąc, w tym majowym terminie raczej nie możemy się spodziewać tego, że bachanalia się odbędą, bo i nie wiemy, czy studenci wrócą na uczelnię.
Oficjalny komunikat na obecną chwilę, że 24 uczelnia zamknięta. Niemniej no, sytuacja, tak jak mówimy, jest bardzo tutaj niepewna, więc nie możemy być tego na obecną chwilę pewni w 100%. Wszystko zależy od decyzji władz tutaj, kiedy wracamy na uczelnię.
to zapytam o wasze indywidualne odczucia tego, czym były bachanalia i czy będzie wam trochę żal, że na u progu wiosny, u progu właściwie to już było prawie zakończenie wiosny, czy połowa wiosny, u progu końca roku studenckiego tych bachanaliów jeszcze nie ma, a człowiek przecież nie tylko samą nauką chyba żyje. Jak wy to odbieracie? To może do Bartłomieja bardziej zapytam, bo Bartłomieju, ty nie jesteś wprawdzie przedstawicielem Parlamentu Studenckiego, więc mogę cię zapytać o twoje odczucia tych wydarzeń.
Bardzo brakuje mi bachanaliów, dlatego że były swego rodzaju takim zwieńczeniem roku przed sesją egzaminacyjną i to był ostatni moment, kiedy mogliśmy się wszyscy ze znajomymi spotykać, uczestniczyć w kulturze studenckiej, zanim przychodził czas, miesiąc, czy nawet półtorej miesiąca bardzo intensywnej nauki do zaliczeń i egzaminów. A dla mnie osobiście bachanalia są też bardzo szczególne, dlatego że działając w oddziale zielonogórskim Stowarzyszenia Studentów Medycyny i FMSA Poland, od lat brałem udział w naszej flagowej akcji naszego stowarzyszenia, czy mojego programu Zdrowie Reprodukcyjne i AIDS, czyli tramwaj zwany pożądaniem. Co prawda w Zielonej Górze tramwajów nie mamy, ma je Gorzów, ale my robiliśmy tramwaj na oponach, czyli wypożyczaliśmy, to jest akcja ogólnoświatowa na naszym podwórku, opiera się na wypożyczeniu transportów, czyli autobusu MZK. Jeździliśmy między jednym a drugim kampusem w trakcie wielkiego grillowania, wożąc za darmo studentów, prowadząc akcję profilaktyczną o szczególnym na bachanalia temacie zdrowia seksualnego i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową w bardzo imprezowym, otwartym i zabawnym tonie. To była nasza najlepsza akcja, miała bardzo dużo uczestników, autobus był pełny, przy przejeździe głośny i kolorowy przy przejeździe przez miasto. No niestety w tym roku tego nie ma i nie wiemy, czy w ogóle będzie. Do tego jestem w kontakcie z Parlamentem Studenckim, czekam.
To wszyscy pewnie jesteśmy przed tą informacją, więc musimy trochę potrwać w niepewności, ale też w oczekiwaniu. Kto wie, zapowiedziane w ogóle w mieście Zielona Góra winobranie w wersji takiej szczątkowej, mówi o niej chociażby prezydent miasta, że nie da się przeprowadzić winobrania w konkretnych obostrzeniach, więc zapewne i bachanaliami byłoby dość trudno, ale kto wie, co może się wydarzyć. Dowiemy się tego pewnie bardzo na bieżąco. Miejmy nadzieję, że nie tylko w Polsce, ale i cały świat odetchnie trochę od tej pandemii. A ja wrócę do programu, o którym wspomniałeś, Bartłomieju. Zostawię na chwilę bachanalia, bo czas naszej audycji brnie do przodu, nieubłagania. Też te wszystkie tematy chcielibyśmy omówić. Wróćmy do tematu HIV, do tematu AIDS. I pytanie moje do ciebie, zaangażowany jesteś nie pierwszy raz w tą akcję. Powiedz trochę więcej o tym, z czym wiąże się ta choroba, bo wydaje mi się, że chociaż chwilę ta część naszej audycji mogłaby posłużyć jako ta część taka edukacyjna, aby też przypomnieć nam wszystkim, może podpowiedzieć, czym ta choroba jest, z czym jest związana i też w jaki sposób obecnie na świecie się leczy, czy jej się zapobiega, czy również łagodzi się jej skutki.
Tak, teraz, dokładnie dzisiaj wystartował tramwaj zwany pożądaniem w wersji internetowej. Zapraszam wszystkich do naszego wydarzenia na Facebooku, które możecie znaleźć na naszej stronie internetowej, facebookowej i FMSA Poland Oddział Zielona Góra. Działam w profilaktyce HIV już od samego początku studiów. Zaczynałem u boku Jędrzeja na samym początku. Kształciłem się później w kolejnych kursach ogólnopolskich. Pracowałem z fundacjami, organizacjami pozarządowymi po to, aby być jak najbardziej kompetentnym w tym, co robię. I chcę razem z całym zespołem i FMSA powiedzieć wam troszeczkę właśnie o profilaktyce. Więc tak, co to jest w ogóle HIV? HIV to jest wirus, ludzki wirus niedoboru odporności, który uszkadza nasz układ odpornościowy, czyli to, co broni nas przed światem zewnętrznym. A AIDS to jest zespół nabytego niedoboru odporności, czyli schyłkowa postać zakażenia wirusem HIV. Czyli HIV wywołuje AIDS. Nie każdy, kto ulegnie zakażeniu, rozwija AIDS. Właściwie w kraju takim jak Polska z tak zaawansowanym leczeniem powinny być to przypadki incydentalne, dlatego że mamy bardzo skuteczne leczenie. I współpracujemy z wieloma fundacjami i także z Krajowym Centrum do Spraw AIDS, Agendą Ministra Zdrowia. I jak najnowsze dane podają, 25 tysięcy osób w Polsce zakażonych jest wirusem HIV. To jest tyle, ile mieszkańców ma moje rodzinne miasto, Żagań. 3741 ma sklasyfikowane AIDS, czyli bardzo poważne stadium choroby, a 1424 zmarły, niestety.
Użyłeś takiego słowa powinien. To znaczy, że rozumiem, że poddajesz wątpliwość, że jednak nie wszyscy, którzy mogliby właśnie u siebie zdiagnozować HIV, a potem AIDS, musieliby rozwijać sobie właśnie ten stan już tej, tak jak wspomniałeś, schyłkowego zakażenia tym wirusem HIV.
Co więcej, powiem, że uważam, że gdyby nasz system ochrony zdrowia odniósł sukces, to nikt nie rozwijałby, powiedzmy prawie nikt, bo oczywiście w medycynie nie ma czegoś takiego jak 100%. Jednak jest pewna specyfika tego szalonego wytrychu, którym jest wirus działający na nasz układ odpornościowy, taka, że samo zakażenie przebiega bezobjawowo. I tak jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, celem jest 90-90-90, czyli 90% osób mamy przetestowanych, 90% tych, którzy są pozytywni, czyli są zakażeni, mamy w programie leczenia i 90% z nich ma sukces leczenia, czyli zablokowanego wirusa. O samym leczeniu za chwilę, ale powiem wam najpierw o tym, dlaczego tak trudno jest się zdiagnozować. Otóż nie dlatego, że nie ma diagnostyki, ona jest dostępna, w Zielonej Górze działa punkt konsultacyjno-diagnostyczny, gdzie można za darmo anonimowo się przetestować, działa oddział chorób zakaźnych, poradnia nabytych niedoborów odporności, lekarze są przeszkoleni, ale temat HIV mamy już chyba troszkę oswojony wśród społeczeństwa, bo to od nas zależy. Jeżeli mamy ryzykowny kontakt, czy to drogą iniekcyjną, drogą krwi, czy drogą kontaktu seksualnego, czy każda kobieta w ciąży również powinna wykonać test. I od nas zależy, czy nam się uda te testy zrobić. Bo sam wirus właśnie po pierwszych dniach, tygodniach może dać objawy podobne do grypy, czyli absolutnie w żaden sposób nie wskazujące na zakażenie wirusem HIV. Może to zmylić nawet doświadczonego lekarza, bo cóż, 3 tygodnie po kontakcie boli mnie gardło na przykład, albo występują bóle mięśni, bóle głowy, lekka gorączka. To nie jest nic, co by wskazywało, szczególnie na tak zabójcze zakażenie.
Czyli krótko mówiąc, zależy to bardzo od profilaktyki, ale nie od profilaktyki też, ale od tego, że ludzie, którzy powinni się zbadać, nie badają się zbyt wcześnie i to powoduje, że rozwija się w nich choroba, która mogłaby być zatrzymywana, gdyby odpowiednio wcześnie zbadali się pod kątem tego wirusa. Tak? Dobrze to rozumiem?
Absolutnie tak. Co więcej, ja akurat mam dostępne przed nosem badania z 2017 roku. 83% Polaków nigdy nie wykonało sobie testu, a jednak główna droga zakażeń, czyli droga kontaktów seksualnych. Ludzie mają kontakty seksualne, nie zawsze zabezpieczone, nie zawsze z pewnym partnerem, partnerką. I dlatego bardzo zachęcamy, żeby być świadomym swojego zdrowia i się testować. jeżeli mamy możliwość bycia zakażonym, bo to jest bardzo ważne. 6-12 lat trwa czas od zakażenia taki bezobjawowy, kiedy nasze ciało jest sobie w stanie skompensować to, że wirus jest, niszczy jego odporność w sposób cichy, utajony. Jednak po tym czasie siły i środki organizmu kończą się i pojawia się AIDS, czyli objawy takie jak pojawienie się jakichś nowotworów, powracających zapaleń płuc, innych zakażeń. Dla takiej osoby, która ma tak bardzo zniszczony układ odpornościowy, zwykłe zakażenie, na przykład koronawirusem, które jest no, bardzo niebezpieczne, ale dla osoby młodej z AIDS może być zabójcze.
I dodajmy, że ta osoba, rozumiem, też zaraża innych, jeżeli dochodzi do kontaktów krwi czy seksualnych.
Tak, oczywiście, a najstraszniejsze jest to, że ona nie wie o tym, że zaraża, bo na przykład nie bada się. A mamy, dlatego są nasze akcje profilaktyczne ważne, dlatego ważne jest rozmawianie w szkołach na temat wirusa wśród młodych ludzi, licealistów, którzy dopiero rozpoczynają swoje dorosłe życie, żeby byli świadomi, żeby wiedzieli, jakie zagrożenia na nich czekają i nie wstydzić się. Straszliwe tabu, straszliwy wstyd związany z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową. Nie mówię już tylko o HIV, ale o wszystkich, całej grupie zakażeń. My staramy się to obalać, staramy się rozmawiać, podnosić dyskusję w naszym regionie, w naszym mieście, po to, żeby ludzie częściej się badali i nie występowały takie sytuacje, bo leczenie w Polsce mamy jedno z najlepszych na świecie. Mamy dostępne jedne z najnowocześniejszych leków, mamy świetnych lekarzy uznanych na całym świecie, w Europie uznanych w Europie i za granicą ze swoich dokonań w leczeniu. I co więcej, leczenie w Polsce jest dla wszystkich bezpłatne. Dlatego,
czyli krótko mówiąc, mam za każdym razem, gdy mogę mieć podejrzenie, po prostu mogę gdzieś się zgłosić, tak? Gdzie mogę się zgłosić? Dajmy naszym słuchaczom taką krótką poradę, co warto zrobić, gdy podejrzewamy u siebie. Przecież nie zawsze to jest sytuacja, że to musi być związane, może być też tak, że z nami, czy może to być ktoś z rodziny, może ktoś przyjaciel, jakaś też znajoma osoba, która skarża się na coś. Gdzie możemy jej pomóc? Jak możemy jej pomóc?
Czyli tak, najważniejsze, żeby nie panikować. Dlatego, że jeżeli mamy niebezpieczny kontakt, to też trzeba troszkę poczekać. Dlatego te testy, badania, które posiadamy, wykrywają naszą odpowiedź organizmu na wirus. Trzeba troszkę czasu, zanim wytworzą się przeciwciała. 4 do 12 tygodni. Po tym czasie można udać się albo do laboratorium, na prywatnie zlecić test, ale to, co bardziej polecam, to jest siecią polską w Zielonej Górze działają. W Aldemedzie przy Bakusie działa punkt konsultacyjno-diagnostyczny, gdzie pracują profesjonalni, przeszkoleni doradcy w sprawie HIV-AIDS, którzy udzielają porady, jak być bezpiecznym, rozmawiają chwilę, żeby uspokoić emocje, zebrać podstawowe, anonimowe, co najważniejsze, badanie jest darmowe i anonimowe, informacje o tym, jakby, czy było ryzyko. I tam właśnie za darmo, anonimowo można wykonać sobie test. Przy Bakusie, wtorki, czwartki, popołudniami 16.30, 18.30 przyjmują. Teraz są zamknięci z powodu sytuacji.
No tak. Bartłomieju, na koniec, bo tak jak wspominałem, nasz czas antenowy a jeszcze jest ograniczony, a jeszcze chciałem was o inne tematy dopytać. Na koniec podkreślmy tylko i powiedzmy, z czym wiąże się ta choroba, czy, bo niektórzy boją się, tak jak przy nowotworach, przy różnego typu chorobach, boją się po prostu tej informacji. Jestem chory, i co dalej? I czeka mnie po prostu no, ta choroba, która przedstawiana jest w sposób taki, który wyniszcza, tak jak wspomniałeś, organizm, co powoduje, że boję się o tym dowiedzieć, bo jak już się dowiem, to prosta droga do śmierci mnie czeka, więc strach przed śmiercią, obawa może być tym, co blokuje też ludzi przed chęcią zbadania się.
I to jest bardzo celna uwaga. Nie bójmy się. Nie bójmy się badać, dlatego że to badanie ratuje nasze i potencjalnie naszych bliskich życie. Dlatego że jeżeli już okaże się, że test jest pozytywny, potwierdzony, że tak, niestety, mam wirusa, to co dalej? To świat się nie kończy. Działa profesjonalna sieć pomocy medycznej. Pacjent jest następnie przekierowany do poradni, do oddziału, jeżeli trzeba też do oddziału chorób zakaźnych, gdzie otrzymuje pewien pakiet niezbędnych badań i leczenie. Leczenie, które całkowicie blokuje wirusa. Nie można HIV wyleczyć, czyli nie można się go pozbyć na trwałe. Ale przyjmowanie leków, które na chwilę obecną wygląda jedna malutka pigułka dziennie, powoduje całkowite zablokowanie wirusa, czyli żyjemy zdrowo, żyjemy tak długo, jak żylibyśmy bez wirusa, no mniej więcej, jakby tak podają badania naukowe, możemy mieć dzieci, możemy mieć normalnie rodzinę, prowadzić normalne życie. Co więcej, to co wiem z brytyjskich doniesień naukowych, można nawet być chirurgiem, dlatego że nie ma zagrożenia dla osób postronnych. Bo wirus zablokowany, skutecznie leczony, to znaczy niewykrywalny w badaniach, bo tacy są pacjenci. Najczulsze testy genetyczne pokazują, że oni są zdrowi. Wirus niewykrywalny znaczy nietransmitowalny, znaczy nie mogę go przekazać dalej. Dlatego tak ważne jest leczenie, bo skuteczne leczenie to jest uratowanie życia i życie długie i szczęśliwe.
Bardzo ciekawe rzeczy, Bartłomieju, mówisz, bo jeszcze kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu zupełnie inaczej ten postęp medycyny był realizowany. Teraz mamy zupełnie inny świat, co chyba cieszy, co chyba też napawa nas optymizmem w kontekście tego, co nas obecnie dotyka, tej całej pandemii. A ja was trochę chciałem zapytać o etos lekarza, bo to jest coś, co i o czym pewnie na studiach też jest mowa. Mieliśmy w czasie pandemii sytuację, kiedy wielu lekarzy, nie tylko w Polsce, za granicą, poświęcało się, lekarzy służb medycznych, pielęgniarek, ratowników medycznych, poświęcało się, aby leczyć ludzi, aby być w tym czasie na pełnych obrotach, po to, żeby innym też dawać tą nadzieję, ale dawać też no to leczenie, które no, bez udziału ludzi nie może się odbyć. Nasze Radio Zachód wspólnie z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze przygotowało taki spot Wspieraj Medyka, w którym medycy właśnie, służby medyczne pokazywały hasła, w jakich też sytuacjach znajdowali się medycy w Polsce, gdzie ludzie nierzadko w niewybrednych słowach po prostu nie chcieli z tymi ludźmi mieć nic wspólnego, ponieważ oni mogąc mieć styczność z wirusem, w jakiś sposób według tych ludzi mogli im go przynieść. I chociażby takie hasła jak nie z tymi dziećmi tego pana nie bawcie się dzieci, bo mają czy mogą mieć wirusa. Takie hasła pojawiały się w przestrzeni publicznej. Nasza akcja Wspieraj Medyka oglądana przez wspólna akcja przez wiele, wiele ludzi spotkała się z bardzo dużym odzewem. A studenci medycyny też byli zachęcani do tego, czy właściwie może bardziej było takie hasło, kto może, niech pomoże w szpitalach. Jędrzeju, z tego co wiem, ty również jesteś wolontariuszem właśnie w szpitalu.
To tak, na początku chciałbym zacząć do tej pierwszej części i powiedzieć, że tej pierwotnej pandemii koronawirusa, która rozpoczyna się już na samym, towarzyszy druga pandemia, pandemia strachu, która przez wielu jest uważana za nawet bardziej niebezpieczną niż sam wirus, ponieważ niewiedza ludzi na temat sposób rozprzestrzenia się wirusów, jego zaraźliwości, sprawia, że podchodzą do wielu spraw, do wielu zwykłych spraw z większym strachem, niż to powinno być. Tutaj te akcje, te wydarzenia, które miały miejsce związane z piętnowaniem osób związanych z ochroną zdrowia, jak najbardziej jest tutaj niewłaściwa i nie powinna mieć miejsca. Dlatego tak ważne jest tutaj informowanie ludzi na temat tego, że każdy potencjalnie może być tutaj osobą zarażoną i czy ktoś jest medykiem, czy nie, nie ma tutaj jak najmniejsze, nie ma znaczenia w tym wypadku. I jak najbardziej przyłączam się do tej akcji, tej promowanej przez nasz szpital i tutaj państwa stację. Nasz system ochrony zdrowia nie należy do najlepszych na świecie, niemniej dzięki ciężkiej pracy tutaj naszych lekarzy i innych członków personelu medycznego, zaangażowaniu naszym, udaje nam się powoli dogonić te zachodnie standardy, których przez naszą historię nam trochę jeszcze brakuje. I tutaj w dobie kryzysu, jaki mamy, niestety nasz system nie dał rady tutaj koronawirusowi i to, że on funkcjonuje, jest możliwe moim zdaniem tylko dlatego właśnie oddolnym inicjatywom ludzi, którzy sami z siebie oddolnie zdecydowali się wesprzeć nasz szpital, jak i wiele innych placówek ochrony zdrowia swoim zaangażowaniem, czasem i własnym zdrowiem. Przyjął maseczki, działałem na zasadzie wolontariatu i dzięki temu moim zdaniem to wszystko działa na tej, udaje nam się jakoś tak jeszcze funkcjonować w tym ciężkim czasie. Ja jako wolontariusz tutaj staram się pomagać w tym, ile to jest możliwe. Też mamy pewne granice, ponieważ nadal nie posiadamy prawa wykonywania zawodu i wiele czynności nie możemy robić, więc musimy zachować taki złoty środek między naszym zaangażowaniem i losem zaangażowania, która może pomóc, a której nie zaszkodzi.
No tak, to jest też czas, kiedy właśnie wspomniałem o tym etosie lekarza, czyli o tym, żeby również tutaj ratować zdrowie i życie innych. A czym według was jest ten etos lekarza? Bo mamy dosłownie minutkę do końca audycji. Od Bartka może zacznijmy. Bartłomieju, czwarty rok, myślisz już o tym?
Przeszliśmy wszyscy przedmiot etyka lekarska, bardzo, bardzo cenny. Ja uważam tak, z martwego ratownika nie ma ratownika. I to, że udało się, to, że lekarze otrzymują, personel medyczny otrzymuje w naszym województwie świetne środki ochrony osobistej, które zostały zapewnione między innymi akcją naszej marszałek, która bez fanfar sprowadziła mnóstwo środków, kiedy były potrzebne. Są zabezpieczeni, więc jakiekolwiek ataki na medyków są niesprawiedliwe, dlatego że to wirus lata w powietrzu między nami. Więcej osób nie wie o tym, że jest zakażona, niż o tym wie. A medycy to są ludzie, którzy rzucą się na pierwszą linię, będą pomagać do ostatku sił, do ostatniego wytchnienia, ratować ludzkie życie. I myślę, że to jest najpiękniejsze w medycynie, że to życie można uratować i polepszyć je. Dlatego dla mnie etos lekarza jest niesamowitym powołaniem drogi życiowej i to, że tak wybrałem, to uważam, że to jest najlepsze, co mogłem zrobić dla siebie i dla ludzi, których kocham.
A ty, Andrzeju?
Powołanie jak najbardziej w zawodzie lekarza, jak i każdym związanym z ochroną ludzkiej zdrowia jest bardzo ważny i pomaga odnaleźć się czasami w sytuacjach bardzo ciężkich. Niemniej tutaj chciałbym raczej wyrazić pewną nieco inną opinię niż Bartek, choć może po części względem jak najbardziej zgadzam się z Bartkiem, że lekarz sam zarażony koronawirusem będzie stanowił wtedy większe zagrożenie dla innych ludzi niż gdybym miał pomagać, więc jeżeli mamy pomagać, to jak najbardziej z głową i z rozsądkiem i z jak najbardziej z pełnym sprzęciem. Więc tutaj pomaganie innym ludziom jest bardzo ważne, ale trzeba o tym pamiętać, że nie mając odpowiednich środków ochrony osobistej, nie będąc w pełni wyposażonym, można bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dlatego należy zachować tą rozwagę i mimo tego wewnętrznego głosu, który mówi idź pomagaj, zastanowić się dwa razy, czy tam, gdzie pójdziemy i będziemy coś robić, bardziej pomożemy, czy zaszkodzimy.
I oczywiście, tak jak Andrzej mówisz, mamy te środki. Nasi lekarze mają w zielonogórscy środki ochrony osobistej. Miejmy nadzieję, że ich dla nich wystarcza. i dzięki temu pomagają bezpiecznie, dlatego tak samo uważam, jakiekolwiek ataki na medyków są jak najbardziej bezpodstawne, bo to paradoksalnie są ludzie najlepiej chronieni, dlatego że pracują w pełnym rynsztunku, który jest ciężki, niewygodny i bardzo męczący do noszenia, a jednak nie powoduje, że rezygnują z pracy i są tak dalej. Dalej są tak samo się poświęcają dla zdrowia i życia innych, oczywiście w bezpieczny sposób.
Temat wydaje się niewyczerpany, ale czas naszej audycji dobiegł końca, dlatego musimy go przerwać. Myślę też w bardzo ciekawym momencie, więc może będzie okazja jeszcze wrócić i miejmy nadzieję w spokojniejszych czasach do tych tematów. A moim Państwa gościem dziś byli Jędrzej Dragan, przedstawiciel Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, piąty rok medycyny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dużo zdrowia życzę.
I Bartłomiej Patka, koordynator programu Zdrowie Reprodukcyjne i AIDS, Stowarzyszenie Studentów Medycyny i FMSA Poland, czwarty rocznik student medycyny Uniwersytet Zielonogórski. Dziękuję bardzo.
Bardzo Państwu dziękuję, do widzenia.